sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Sześć i pół minuty po godzinie 18 jest niedziela, 17 dzień grudnia 2023 roku. To pora na ostatnie w tym roku wydanie audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Krzysztof Jankowski, a w studiu kłaniają się
Wojciech Bernard
i Dawid Cytrowski. Program naszej audycji dziś wypchany po brzegi. Pomówimy oczywiście o futbolu, jak żeby inaczej. Poranny komunikat Lecha Poznań postawił kibiców Kolejorzana równe nogi, ale nie tylko o piłce. Będzie także przegląd innych sportowych, ligowych wydarzeń, także o dyscyplinach, o których może na co dzień mówimy nieco mniej, no ale także i te sporty w naszym programie dziś się znajdą, ale zaczynamy jak zawsze od skrótu najważniejszych wydarzeń tej sportowej niedzieli.
Holender John van den Brom nie jest już trenerem piłkarzy Lecha Poznań. Klub z Bułgarskiej dziś przed południem oficjalnie poinformował o zakończeniu współpracy z holenderskim szkoleniowcem. Jego obowiązki przejmie Mariusz Rumak, który związał się umową do końca czerwca przyszłego roku. Rumak był już opiekunem Lecha w latach 2012-2014, a w ostatnim okresie pracował w klubowej akademii, gdzie był wicedyrektorem odpowiedzialnym za rozwój trenerów. Pracę na nowym stanowisku rozpocznie w poniedziałek od spotkania ze sztabem szkoleniowym. Piłkarze natomiast są już na urlopach. Potrwają one do 8 stycznia. Inni na przerwę urlopową muszą jeszcze poczekać. Na dziś zaplanowano 3 mecze 19 kolejki Ekstraklasy. W zakończonych już spotkaniach Łódzki Klub Sportowy zremisował z Chorzowskim Ruchem 1-1, a Raków Częstochowa wygrał z Koroną Kielce 1-0. Od 17.30 przy Łazienkowskiej w Warszawie Legia podejmuje Krakowie. Na razie po pół godzinie gry mamy rezultat 0-0. Jutro całą serię i tegoroczne rozgrywki zakończy mecz Piasta Gliwice ze Stalą Mielec. Dalsze informacje. Dawid Kubacki zajął 14. pozycję w dzisiejszym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w szwajcarskim Engelbergu. Wygrał Austriak Stefan Kraft, który wyprzedził swojego rodaka Jana Herla oraz zwycięzcę sobotnik zawodów Niemca Piusa Paszkego. Drugi z reprezentantów Polski w finowej serii, Kamil Stoch, zajął 23. miejsce. Po pierwszej rundzie odpadli Piotr Żyła, Paweł Wąsek oraz Maciej Kot. Był to ostatni konkurs Pucharu Świata przed turniejem czterech skoczni, który rozpocznie się 29 grudnia w niemieckim Oberstdorfie. Niemka Victoria Karl dość niespodziewanie wygrała w Trondheim bieg na 10 km techniką klasyczną, zaliczany do klasyfikacji narciarskiego Pucharu Świata. To jej pierwsze zwycięstwo w pucharowej karierze. Polki nie startowały. Wśród mężczyzn bez niespodzianek w biegu na 10 km techniką klasyczną najlepszy był Norwek Johannes Klebo. Z kolei w szwajcarskim Lenzerheide rywalizowali biatloniści. Męski bieg ze startu wspólnego na 15 km zakończył się sukcesem broniącego kryształowej kuli Szwajcara Norwega Johannesa Boe, a wśród kobiet triumfowała na 12,5 km francuska Justine Boucher. O pucharowe punkty rywalizowali dziś także Alpejczycy. Szwajcar Mark Odermatt wygrał slalomem gigant mężczyzn we włoskiej Valgardenie, a Włoszka Federica Brignone okazała się najlepsza na trasie supergiganta kobiet we francuskim Val d'Isère. Wracamy do kraju. W rozegranym dzisiaj spotkaniu 17. kolejki Ekstraklasy Szczypiornistów zespół Energii MKS-u Kalisz wygrał na wyjeździe z KPR-em Legionowo 34-27. Jutro starcie Ostrowi z Azotami Puławy. Dziś także emocje na koszykarskich parkietach, między innymi w pierwszej lidze panów. Za nami już jedno dzisiejsze spotkanie z udziałem wielkopolskiej drużyny. W Międzychodzie Sokół Marbo przegrał z warszawską Polonią 67-90, ale to dziś nie koniec emocji.
Po 18 w hali de poznańskich ośrodków sportu i rekreacji trwa mecz Enei Basketu Poznań z Astorią Bydgoszcz. I na tym spotkaniu jest nasz specjalny wysłannik Grzegorz Hałasik. Halo, dobry wieczór, prosimy o pierwszy błyskawiczny meldunek.
Witam serdecznie, przemierzyłem pół Poznania, by przybyć na to spotkanie. Mamy 5 minut pierwszej kwarty za nami. Poznaniacy prowadzą z Astorią Bydgoszcz 9-8. To prowadzenie zmienia się w tym spotkaniu. Prowadzili Poznaniacy 2-0. Oni rozpoczęli to od rzutu za 2 punkty Dymały. Później na prowadzenie wychodziła Astoria. Po rzucie za 3 punkty Stankowskiego odzyskali prowadzenie Poznaniacy. I przed chwilą rzut za 3 punkty Marcina Dymały sprawił, że w tej chwili jest jednopunktowe prowadzenie drużyny poznańskiej, która dzisiaj gra osłabiona, chociażby bez Huberta Pabiana, który siedzi na ławce rezerwowych. Jakiś uraz nie pozwoli mu wystąpić w dzisiejszym spotkaniu. No i czekamy też na zwycięstwo poznańskiej drużyny. Do tej pory ten sezon układał się tak, że poznaniacy wygrywali na wyjazdach, przegrywali w meczach u siebie. Są po 4 z rzędu porażkach u siebie, ale w ostatniej kolejce czar trochę prysł, ten wyjazdowy, bo Enea Basket przegrał w Przemyślu z Niedźwiadkami. No i w związku z tym dzisiaj czas po prostu odmienić to, jeśli chodzi o mecze u siebie. Przestać przegrywać, a wygrywać, chociaż zadanie nie jest łatwe, bo historia. Ma niezły bilans, 10 zwycięstw, 5 porażek do tej pory na wyjazdach, 5 zwycięstw, 2 porażki. Natomiast drużyna poznańska, jak wiemy, słabo spisuje się u siebie, 2 zwycięstwa, 5 porażek, a ten ogólny bilans też na minusie 6-8. Teraz 2 rzuty wolne, jeden już wykonany przez Wojciecha Frasia, 10-8, jeszcze może Fraś podwyższyć prowadzenie. Tak jest, robi to Wojciech Fraś. 5 minut do końca pierwszej kwarty, 5 minut pierwszej kwarty za nami. Enea Basket Poznań prowadzi z Astorią Bydgoszcz 11-8.
Dziękujemy bardzo. Oczywiście meldunków Grzegorza Hałasika do końca tego spotkania na naszej antenie nie zabraknie. Następny po sekwencji piłkarskiej, którą rozpoczniemy za 2,5 minuty. Wtedy i o Lechu, i o poznańskiej Warcie.
13 minut po godzinie 18. Teraz obszerny blok piłkarski, ale żeby zachować pewną chronologię, musimy rozpocząć nie od tego, co najświeższe, od tego, co dzisiaj rano wydarzyło się, jeśli chodzi o Lecha Poznań, ale jednak od tego, co było wczoraj w Radomiu. Tam Lech prowadził w pewnym momencie już 2-0 w meczu 19 kolejki z Radomiakiem po trafieniach Kwekwe Skiriego i Joela Pereiry. Wydawało się, że piłkarze kolejorza robią wszystko, by uratować posadę trenera Johna van den Broma, ale ta końcówka już jednak pod dyktando gospodarzy, choć to wszystko zaczęło się od czerwonej kartki dla Jespera Karlsztrema w 65 minucie. Później 79 minuta, gol Dawida Abramowicza i wyrównał w 96 minucie Leonardo Rocha. Choć kibice byli wściekli, to jednak dobrą minę na pomeczowej konferencji prasowej starał się zachować ówczesny jeszcze trener Lecha Poznań, John van den Brom.
Myślę, że możemy powiedzieć, że ten mecz trwał dzisiaj o 2 minuty dla nas za długo, żebyśmy dali radę to spotkanie wygrać. Wiedziałem wcześniej z tego, co mi mówiono. Sam też mam takie doświadczenie, że te mecze w Radomiu zawsze gra się tutaj ciężko i dzisiaj się to potwierdziło, chociaż uważam, że do momentu, kiedy prowadziliśmy 1-0 czy 2-0, było to niezłe spotkanie z wykonaniem mojej drużyny i myślę, że mogę pochwalić piłkarzy za to, jak wyglądali na boisku. Sporo zmieniła ta czerwona kartka dla Jespera Karlsztremana. Rywale dzisiaj stosowali w dużej mierze taktykę opartą na wielu dośrodkowaniach w nasze pole karne, ale my też przez długi czas dobrze się przed tym broniliśmy i w tym miał udział. Wiecie, że ja nie za bardzo lubię wyróżniać poszczególnych piłkarzy, ale dzisiaj zrobię taki wyjątek dla Bartka Salamona, który wrócił po bardzo długiej przerwie i, no i był dzisiaj filarem naszej obrony, właśnie między innymi przy tych dośrodkowaniach wygrywał pojedynki, zarządzał naszą linią obrony, także jest to dla nas bardzo ważna informacja, że on wraca nie tylko dzisiaj, ale też na przyszłość, na całą przyszłą rundę wiosenną, nawet grając w dziesiątkę. Cały zespół dzisiaj walczył, też myślę, było to widać, żeby wygrać to spotkanie 2-1. Zawsze chce się mecze wygrywać, a zwłaszcza pewnie też takie przed przerwą świąteczną, bo chciałoby się w dobrych nastrojach jechać na tę przerwę, bo to też nastraja przed powrotem, przed rundą wiosenną. To się nam niestety dzisiaj nie udało i z przebiegu meczu może ten remis jest wynikiem, który da się zaakceptować, bo tak jak mówię, to było trudne spotkanie.
I think a draw is not bad in this game, what I said, in difficult game. If you see how we fight to the end.
Nie możemy powiedzieć, żeby zespół słabo wyglądał, jeśli chodzi o mental, bo było widać, jak zespół walczył do końca, nawet grając dziesiątka. Dobrze broniliśmy, przez bardzo długi czas dobrze broniliśmy, no ale 2 minut zabrakło, żeby tę wygraną tutaj obronić. No i na pewno ja nie mogę powiedzieć, żebym nie był zadowolony, co więcej powiem, że jestem zadowolony z tego, jak mentalnie zespół, jak walczył dzisiaj do końca, grając w dziesiątkę.
We keep fight till the end, so that was for me really good to see.
No i z tym zadowoleniem trener John van den Brom został, jak, no właśnie, w każdym razie dzisiaj rano Lech Poznań opublikował oficjalny komunikat, w którym pożegnał holenderskiego szkoleniowca, dziękując mu za blisko 1,5 roku pracy przy ulicy Bułgarskiej. Jego następcą został dość niespodziewanie Mariusz Rumak, który jednak podpisał bardzo krótki kontrakt, bo tylko do końca tego sezonu, a w tym komunikacie nie ma informacji o tym, jakoby ten kontrakt zawierał klauzulę jego przedłużenia. Jak na to wszystko patrzeć? Posłuchajmy naszych rozmów. Zaczyna szef redakcji sportowej telewizji WTK Jakub Wieliński.
Holender na siebie bata kręcił już od dłuższego czasu. Te wszystkie wpadki, o których wielokrotnie mówiliśmy, Trnawa, Wrocław, Szczecin, ostatnie mecze przy Bułgarskiej, no tych porażek, tych wpadek było zdecydowanie za dużo, ale mimo wszystko jakieś zaskoczenie jest, bo jednak myślałem, że jeżeli Lech rozstanie się z tym trenerem, to na koniec sezonu. No też chyba jego zastępca pokazuje, że ten plan chyba nie był przygotowany od dłuższego czasu, tylko jednak na ostatnią chwilę, bo Mariusz Rumak troszkę mnie jednak zaskakuje. To pokazuje, że chyba Lech będzie szukał trenera takiego docelowego, jednak chyba dopiero od lata.
Wracając do Johna van den Broma, uważasz, że ta końcówka rundy to przesądziło o tym, że Holendra nie ma?
Ja myślę, że tak, że nawet ta wpadka w Szczecinie, to 0-5 haniebne, nie przekreślało szans Vandenbroma, choć teraz dochodzą nas słuchy, że wtedy Piotr Rutkowski wbiegł tam do szatni rozzłoszczony, ale ja myślę, że to zaczęło się chyba jednak od tego meczu z Jagiellonią, kiedy Lech miał festiwal niewykorzystanych szans, bo 3-0 z Jagiellonią, później porażki u siebie z Piastem, z Widzewem, gdzie te mecze powinien Lech wygrywać. No i Radomiak, ostatnia świeża sprawa, 2-0 w trakcie meczu i to ta przewaga roztrwoniona. Myślę, że jednak to 0-5 byśmy zapomnieli gdzieś, jeżeli chodzi o kibiców Lecha, gdyby Lech te kolejne mecze, które powinien wygrywać, wygrywał. No i teraz sytuacja w tabeli byłaby też zupełnie inna.
Damian Smyk, portal gol.pl. Damian, suche fakty są takie, że John Vandenbrom dał Lechowi Poznań ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy, doprowadził go do brązowego medalu w poprzednim sezonie. Już abstrahując od tego kryzysu, w który Lech wpadł jesienią tego roku, czy gdzieś zauważyłeś taką pieczątkę holenderskiego szkoleniowca? Coś, o czym będziemy myśleć za kilka lat, kiedy przypomnimy sobie nazwisko Vandenbrom?
Ja myślę, że będziemy bardzo często wracać gdzieś w przyszłości do tego, co działo się, zwłaszcza wiosną tego roku, ta wiosna 2023. Ja zawsze twierdzę, że historię polskich klubów jednak pisze się pucharami i to też z rozmów z kibicami wynika, gdy oni wracają do lat wcześniejszych. Wiadomo, trofea są istotne, ale te historie pisze się pucharami i tutaj myślę, że nikt nie zabierze Johnowi Vandenbromowi tego ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy, bo no, to jest coś epokowego, to polski klub grający właśnie jeszcze w kwietniu w europejskich pucharach i dzielnie radzący sobie z Fiorentiną, to jest coś, czego nie powinniśmy zapominać i pewnie nie zapomnimy. I wydaje mi się, że jakbyśmy mieli wskazać taki najjaśniejszy, absolutnie najjaśniejszy punkt czy element tej kadencji, to będzie to właśnie nauczenie Lecha też gry co 3-4 dni w tym okresie takim bardzo gorącym, gdy ten sezon jest już długi.
Dla ciebie jest to totalne science fiction, że Mariusz Rumak zostanie w Lechu Poznań na jesień 2024? Czy Mariusz Rumak jesienią w 2024 roku jako pierwszy trener Lecha Poznań to dla ciebie kompletna fikcja?
Mi bardzo trudno to sobie wyobrazić i myślę, że też trudno wyobrazić to sobie ludziom zasiadającym w gabinetach przy Bułgarskiej. Wydaje mi się, że tutaj cel czy plan jest bardzo, bardzo klarowny, czyli Mariusz Rumak kończy ten sezon, natomiast wraz z ostatnią kolejką pojawi się już nazwisko następnego trenera. Myślę, że tutaj Tomasz Rząsa ma bardzo pracowite kilka miesięcy na to, żeby tego następcę Rumaka znaleźć, bo trudno mi sobie wyobrazić, że Lech jednak idzie po raz kolejny w scenariusz pod tytułem Mariusz Rumak na stałe trenerem Lecha Poznań.
Stare porzekadło mówi, że skoro zwalniają, to będą zatrudniać. W Poznaniu od razu po zwolnieniu Johna Vandenbroma zatrudniono Mariusza Rumaka. Chyba ciężko znaleźć osobę, która Mariusza Rumaka zna lepiej niż Dariusz Motała, przynajmniej jeśli chodzi o takie kwestie szkoleniowe, bo Dariusz Motała był przecież w sztabie Mariusza Rumaka. No właśnie, jaki to jest trener i czy to jest dobry trener na te czasy, które teraz zostały kolejorza?
Ja nie będę zmieniał zdania. Uważam zawsze, że to jest bardzo dobry trener i to jest trener, który Lechowi zawdzięcza wszystko, jeśli chodzi o jego karierę trenerską, bo Lech mu zaufał i przez tą pracę, którą Mariusz wykonał w Lechu Poznań, na pewno otworzył sobie drogę do rozpoznawalności w Polsce, do też pracy w klubach ekstraklasowych później w Śląsku Wrocław i w Termalice. Natomiast to drugie wejście no, jest już na innych zasadach. Od bodajże prawie 4 lat Mariusz jest poza pracą, jeśli chodzi o poziom seniorski. Tak? Od 2 lat jest zatrudniony w Akademii Lecha Poznań, kształci trenerów w tym czasie, z tego co się orientuje. No, jeździł z Lechem na wszystkie mecze w europejskich pucharach. Lech wysyłał go też na konferencje, w których poznawał metodologię i sposób myślenia innych trenerów. Uczestniczył w sympozjach zagranicznych, także miał czas na to, żeby przygotować się do ewentualnego drugiego podejścia. Ale ja też jestem tym faktem zaskoczony. Jest to odważna decyzja Lecha.
Czy zgodziłbyś się z takim stwierdzeniem, że Lech podaje Mariuszowi Rumakowi rękę i to może być być może ostatnia szansa dla Mariusza Rumaka, żeby raz jeszcze, no mówiąc tak bardzo kolokwialnie, wsiąść na karuzelę trenerską w Polsce.
No ale jak zauważymy, Lech lubi i prezes Rutkowski lubi po raz kolejny wracać do ludzi, którym ufał, których ceni. W życiu trenera zawsze jest tak, że no jesteś tak dobry jak ten ostatni mecz, jak te ostatnie wyniki. Nikt nie zwalnia trenerów, którzy są bardzo dobrzy i nikt nie zwalnia trenerów, którzy osiągają sukcesy. W historii choćby trener Skorża wracał do Lecha, trener Żula, który dwukrotnie prowadził Lecha. Trener Rumak będzie kolejnym, który dostaje ponownie szansę. Myślę, że ta szansa przyszła niespodziewanie, ale tak de facto Piotr Rutkowski wyciąga rękę dla trenera, którego bardzo dobrze zna, dla trenera, którego wypromował i wychował i dla człowieka, któremu nie będzie musiał tłumaczyć, jak ważne są te wszystkie procesy wewnątrz klubu z ulicy Bułgarskiej.
Tyle zebranych przez Dawida opinii na temat rozwiązania kontraktu z Holendrem Johnem van den Brommem i zatrudnienia na jego stanowisku Mariusza Rumaka. Na razie nową pracę Mariusz Rumak rozpocznie w poniedziałek od spotkania ze sztabem szkoleniowym. Piłkarze są już na urlopach. Tę przerwę urlopową zakończą 8 stycznia. Wolne mają już także piłkarze drugiej poznańskiej drużyny Warty, którzy swój mecz tej ostatniej 19. kolejki Ekstraklasy w tym roku rozegrali w piątek. Zieloni niestety przegrali na wyjeździe z zabrzańskim Górnikiem 0-3, a spotkanie oglądał Grzegorz Hałasik.
0-3 Warta Poznań przegrała w Zabrzu z Górnikiem. Bramkarz Zielonych Adrian Lis. Pierwsza bramka trochę głupio stracona, zabrakło tam chyba komunikacji z Bogdanem Ciro.
Komunikacja ode mnie była, więc ja mu dwa razy krzyczałem moja. Oj, on na pewno to słyszał, bo kontrolował, to ją chciał przepuścić. Tak chciał ją przepuścić, że niefortunnie dostał w plecy i skierował piłkę w stronę bramki, gdzie aż to totalnie mnie to zmyliło.
W drugiej części spotkania drugi gol dla Górnika już na samym początku i gdy gospodarze prowadzili 2-0, już było ciężko.
No tak, te kontry, widzieliśmy, że Górnik ma mega mocne kontry, jeszcze mega, mega szybkie te boki, te skrzydła. No a szybko chcieliśmy tą drugą bramkę, bo jakbyśmy gdzieś to przetrwali, to gdzieś ta wiara by była od początku.
No ale potrafiliście panować nad piłką, potrafiliście przerywać akcję Górnika. Chyba brakowało sytuacji podbramkowych.
Przerywać to możemy na naszej połowie, ale brakuje nam wykończenia strzałów. No czegoś tam, jakieś te kropki na niej ciągle nam brakuje, bo w Pogoni na Szczecinie potrafimy strzelić 3 bramki, gdzie oddajemy tam 4 strzały. A tu jednak dzisiaj oprócz chyba Kiełba ostatni strzał rzutu wolnego, to nic takiego wielkiego nie pokazaliśmy.
Gol dla Górnika na 3-0 w doliczonym czasie gry Podolskiego to już dobicie.
No tak, już 3-0 było i tam, nie, to duży niefart, gdzieś tam się piłka pobiła. Cała linia obrony gdzieś zepchnięta na lewą stronę i tak naprawdę podium spadła na 11 metr.
Gratulacje dla Górnika, bo zagrali bardzo dobry mecz. Myślę, że do momentu tej pierwszej bramki dużo rzeczy realizowaliśmy pozytywnie, natomiast sprezentowaliśmy tego gola Górnikowi i od tej pory Górnik też mógł częściej nas kontrować tak naprawdę do bramki na 1-0. Tylko jedna była taka kontra, gdzie było dosyć groźnie. Wiemy, że Górnik ma szybkich zawodników, wiedzieliśmy, że jest tam dużo jakości, żeby do nich zagrywać, natomiast no, na drugą połowę chcieliśmy przejąć tą inicjatywę i odrabiać straty, ale też ona się źle dla nas rozpoczęła, od razu z kontry straciliśmy gola. No i została nam walka o tą bramkę honorową, nadziewaliśmy się na kontry, stąd obraz meczu jest taki, że takie mam odczucia, że Górnik po prostu nas mocno, mocno zdominował, bo oddawał dużo celnych strzałów, dobrze wykonywali swoje zadania, jeśli chodzi o kontratak. I wielka szkoda, wiedzieliśmy, że ta runda będzie dla nas trudna, wiedzieliśmy, że musimy sobie radzić z urazami, też dzisiaj nie mogliśmy skorzystać od początku ze Stawropoulosa, bo cały tydzień był chory. No i takie drobne rzeczy potem mają wpływ na to, że w tych meczach jest nam trudno i że tych punktów jest trochę za mało. Górnik bronił swoimi środkowymi pomocnikami też nisko przy linii obrony, więc 6-7 zawodników, którzy się cofali do tego świeży środek pomocy w postaci chociażby w tej końcówce jeszcze na Cimento, plus bardzo szybkie skrzydła sprawiały, że nie mogliśmy wypuścić na przykład wyżej Kuby Bartkowskiego, bo gdyby on poszedł wyżej i zostawił Enalego, to po każdej stracie Górnik jechałby z przewagą, więc siłą rzeczy zrobiła się taka gra trzech zawodników Górnika na naszych trzech bądź czterech i trudno było nam przejść przez te zasieki 6-7 zawodników Górnika, kiedy też angażowaliśmy do tego 6 ludzi. Zaryzykowaliśmy w końcówce i dostaliśmy bramkę na 3-0.
Tyle trener Zielonych Dawid Szulczek. Porażka Warty w Zabrzu sprawiła, że Zieloni mogli spędzić przerwę zimową nawet w strefie spadkowej Ekstraklasy, ale dziś na szczęście korzystnie ułożył się dla nich wynik starcia w Częstochowie, gdzie Raków wygrał z Koroną 1-0 i na pewno warciarze w tabeli tę przerwę zimową spędzą przed Koroną, a za nią najprawdopodobniej Krakowia, Ruch Chorzów oraz Łódzki Klub Sportowy. Sportowy. Wracamy do 19 kolejki. W innych meczach tego weekendu właśnie Łódzki Klub Sportowy zremisował z Chorzowskim Ruchem 1-1. Puszczanie Połomice podzieliła się punktami z Jagiellonią Białystok, remisujący 3-3. Raków Częstochowa, jak wspomniałem, pokonał Koronę Kielce 1-0. Łódzki Widzew przegrał ze Szczecińską Pogonią 1-2. Zagłębie Lubin uległo Śląskowi Wrocław 1-2. Dzisiaj trwa, przypomnę, jeszcze starcie warszawskiej Legii z Krakowią. Do przerwy rezultat 0-0. Jutro starcie Piasta Gliwice ze Stalą Mielec. Do piłki nożnej na antenie Radia Poznań jeszcze wrócimy po godzinie 19. 28 minut po godzinie 18. Po piłce nożnej pora na koszykówkę. Na początek Ekstraklasa Panów. Wczoraj zespół Arget BM Stali Ostrów Wielkopolski walczył na parkiecie we Włocławku z tamtejszym Awilem. Pierwszą połowę rozpoczął bardzo dobrze, bowiem wygrał kwartę 28-16, ale później inicjatywę na parkiecie przejęli gospodarze. W kolejnych odsłonach zwyciężali 30-17, 28-11 i dopiero w ostatniej kwarcie Ostrowianie rzucili się do odrabiania strat. Wygrali tę partię 30-23, ale w całym meczu lepsi jednak gospodarze z Włocławka, wygrywając 97-86. W innych meczach tej kolejki, które już za nami, Trefl Sopot przegrał z Tauronem GTK Gliwice 79-85. Sokół Łańcut po dogrywce uległ MKS-owi Dąbrowa Górnicza 96-98. Spójnia Stargard wygrała z Polskim Cukrem Startem Lublin 86-81, a warszawska Legia przegrała z Kingiem Szczecin 89-96. Pozostałe mecze tej serii dopiero przed nami.
Na zapleczu Ekstraklasy Panów grano w ten weekend w 15 kolejce i tak rezerwy Śląska Wrocław wygrały z SKS-em Starogard Gdański 97-93. GKS Tychy przegrał z AZS-em Politechniką Opolską 79-88. WKK Wrocław uległ Niedźwiadkom z Przemyśla 84-102. AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice pokonał AZS AGH Kraków 78-65. Miasto Szkła Krosno wygrało z Hydrotrakiem Radom 85-62. Zamek Książ Wałbrzych pokonał MKKS Żak Koszalin 77-57. A Decka Pelplin przegrała z Kotwicą Kołobrzeg 85-87. Dzisiaj mecze wielkopolskich drużyn już zakończonym. Sokół Marbo Międzychód przegrał z Polonią Warszawa 67-90. Natomiast w hali D na Posirze gra drużyna Enei Basketu Poznań z Astorią Bydgoszcz i to spotkanie śledzi Grzegorz Hałasik.
Minuta i 25 sekund drugiej kwarty za nami. Prowadzenie poznaniaków 25-21. Dobre dwie ostatnie akcje. Najpierw Mateusza Kulisa, a później Jana Nowickiego sprawiły, że dwa kosze z rzędu, dwie akcje zakończone punktami z rzędu pozwoliły wyjść na czteropunktowe prowadzenie. Dlatego, że jeszcze po pierwszej kwarcie to Astoria prowadziła 21-20 i też ona w pewnym momencie czterema punktami prowadziła w pierwszej kwarcie. No ale początek drugiej kwarty dobry i teraz też zebrana pod koszem piłka przez Randolfa. Jest szansa, że jeżeli ta akcja znowu będzie skuteczna, no to zakończy się to punktami. I teraz próbuje sobie pozycję rzutową poznański zespół wypracować, podając piłkę po obwodzie. Randolf teraz kozłuje, spojrzał na kosz, ale już na obwód, wycofanie. No i Półkotycki trafia za trzy punkty. 28-21. Urosła przewaga o kolejne trzy punkty. Dobrze, dobrze, tutaj poznaniacy się spikuskują. Warto też zwrócić uwagę na zawodnika, o którym mówiłem. Mateusz Kulis także tutaj już rzucał w drugiej kwarcie celnie. On pojawił się pod koszem za Wojciecha Frasia tuż po połowie pierwszej kwarty. Fraś wtedy walczył o piłkę pod koszem Astorii. Wystrzelił piłkę na aut, no i wtedy zdjął go Przemysław Szurek. Wpuścił na plac gry właśnie Mateusza Kulisa, który już w swojej pierwszej akcji zatrzymał hasającego tam pod koszem Piotra Winkowskiego, wysokiego zawodnika drużyny gości. Zatem bardzo dobre wejście w mecz tego zawodnika. No i jest cały czas na parkiecie. Generalnie rotuje tutaj trener Szurek, wpuszcza też młodych zawodników. Randolf chyba jest zawodnikiem, który non-stop jest na parkiecie, a już go zmienia w tej chwili Patryk Stankowski, który był w wyjściowej piątce, usiadł na chwilę na ławce, teraz wraca, a trochę odpocząć musi Amerykanin Brandon Randolf. 7 minut 29 sekund do końca drugiej kwarty. Prowadzenie poznaniaków z Astorią Bydgoszcz, ze Spadkowiczem z Ekstraklasy 28-21.
I oczywiście do Grzegorza Hałasika będziemy jeszcze wracać. Teraz druga liga koszykarzy, grupa A. Tam bardzo ciekawy mecz odbył się wczoraj w Poznaniu. Wiara Lecha Poznań podejmowała rezerwy Spójni Stargard.
Bez niespodzianki na poznańskim Piotrowie Wiara Lecha Poznań wygrywa pewnie z rywalami ze Stargardu 93-56. Najskuteczniejszy zawodnik zespołu gospodarzy Juliusz Barański. Gdyby nie ostatnia kwarta, można by było powiedzieć lekko, łatwo i przyjemnie.
Tak, no ale wiadomo, chcieliśmy dać pograć wszystkim. Wynik na plusie, także nie było co forsować pierwszopiątkowych graczy. Dobrze przepracowany tydzień, bardzo intensywnie, no i to poskutkowało takim wynikiem, jaki widzimy.
Ciężko gra się dla Was, to rzadki przypadek, w roli faworyta?
Powiem szczerze, to chyba jeden z niewielu meczów, gdzie byliśmy tak naprawdę mocnym faworytem, ale każdy mecz dla nas jest w sumie taki sam. Wiadomo, że jesteśmy Beniaminkiem i będziemy wszystko z siebie dawać. Akurat tak mecz nam się potoczył, jak potoczył, plus 37, także miło, łatwo i przyjemnie.
Miło, zwłaszcza biorąc pod uwagę ostatnie Wasze rezultaty, bo przy okazji przerwaliście tę serię porażek.
Dwie ostatnie porażki, no niestety uciekły. Najbardziej chyba bolała nasz porażka z Toruniem, gdzie na minutę przed końcem wygrywaliśmy 6, nie spuściliśmy głów, dzisiaj pokazaliśmy.
Bilans zadowalający na połówce tego sezonu?
Tak, bardzo zadowalający. Beniaminek drugiej ligi, 7-8, wydaje mi się, że bardzo przyjemny wynik.
Trener poznańskiej drużyny Tomasz Baszak, panie trenerze, gratulacje, w dobrych humorach na przerwę świąteczną zejdziecie, zwłaszcza biorąc pod uwagę poprzednie wyniki. Przydało się to zwycięstwo?
Przydało się jak najbardziej, takie mecze trzeba wygrywać. Troszkę właśnie ostatnie mecze nas podrażniły, jakby ambicjonalnie ci chłopacy podeszli. Z samego początku koncentracja, pełne zaangażowanie i to spowodowało, że faktycznie tak wysoki wynik, zwycięstwo, które cieszy nas.
Było to widać przez 3 kwarty. W czwartej trochę się już takiej radosnej koszykówki zrobiło.
Tak, no już w końcówce taki klimat świąteczny nam się wszystkim udzielił, ale koszykówka jakby też jest grą radosną, więc cieszmy się z tego zwycięstwa i zobaczymy, co przyniesie nowy rok.
Skoro końcówka roku, to jakieś podsumowanie małe się przydało. Zadowoleni z dotychczasowego dorobku?
Bilans 7 zwycięstw, 8 porażek, 2 mecze nam uciekły, gdzie było faktycznie gdzieś tam blisko, ale jako Beniaminek uważam, że całkiem poprawny wynik, jeśli chodzi o pierwszą rundę. Zobaczymy druga, czy równie dobrze nam pójdzie.
No i w tym ostatnim meczu także poprawny wynik, zwycięstwo z rezerwami spójni Stargard 93-56. Pozostałe wielkopolskie drużyny grały w derbach. Sklep Polski MKK przegrał z Tarnowią Tarnowo Podgórne 64-69, a rezerwy Basketu Poznań pokonały Pyrę AZS Szkołę Gortata Poznań 99-95. W pozostałych spotkaniach GAK Gdynia uległ ŁKS-owi Kulpa Głódź 54-93, AZS Toruń wygrał z PKK Pabianice 73-47, natomiast rezerwy Astorii Bydgoszcz przegrały z Siejko Zgierz 75-92.
W grupie D koszykarskiej drugiej ligi dobrze radziły sobie na wyjazdach wielkopolskie zespoły. Basket Klub Obra Kościan wygrał ze Śląskiem Wrocław 86-84, a kosz kompaktowy Pleszew zwyciężył w Siechnicach drużynę KKS-u 78-50. Inna wielkopolska drużyna, Orlen Akademia BM Stal Ostrów Wielkopolski, toczy właśnie swoje spotkanie z basketem Gorzów. W trzeciej kwarcie gospodarze wygrywają 44-42. Do tej pory zakończyło się jeszcze jedno spotkanie. Sudety Jelenia Góra przegrały z Pogonią Prudnik 75-103.
Czas na Ekstraklasę koszykarek. Tutaj 10. kolejka i bardzo dobre informacje a propos naszego wielkopolskiego jedynaka, czyli drużyny Enei AZS Politechniki i Poznań. Podopieczne Wojciecha Szawarskiego wczoraj wygrały w Warszawie z Polonią 78-63. I tutaj warto odnotować wyniki kwarty numer 2 i numer 3. To zwycięstwa poznanianek 32-20 i 20-10. One okazały się być kluczowe. Ważne zwycięstwo zawodniczek Wojciecha Szawarskiego. W pozostałych spotkaniach, które już się zakończyły, polski cukier Toruń wygrał z MKS-em Pruszków 77-64. Enea AJP Gorzów Wielkopolski pokonała BC Polkowice 93-89, a dzisiaj Arka Gdynia wygrała z Basketem Bydgoszcz 80-63. Trwa jeszcze mecz polskiego cukru AZS-u Lublin ze Ślęzą Wrocław.
Teraz pierwsza liga koszykarek z wielkopolskich drużyn. Tylko rezerwy Enei AZS-u wystąpiły w ten weekend na własnym parkiecie. Dzisiaj jednak zdecydowanie przegrywając z Wisłą Kraków 56-81. Ponadto poznański MUKS uległ na wyjeździe AZS-owi Politechnice Koronie Kraków 49-72, a Basket Ostrowia Ostrów Wielkopolski pokonał na wyjeździe drugą drużynę Ślęzy Wrocław 62-48. Nie powiodło się liderowi Swarzędz, który przegrał w Bochni z Mosirem 65-94. Ponadto Isanc Wichoś Jelenia Góra przegrał z Łódzkim Widzewem 66-82, a druga drużyna AZS-u Gorzów Wielkopolski uległa RMKS-owi Rybnik 84-88. Audycja w sportowym rytmie, zmieniamy dyscyplinę.
Radio Poznań pod siatką.
A wizytę pod siatką rozpoczynamy od Tauron Ligi Kobiet, choć akurat nasz wielkopolski jedynak drużyna Energii MKS-u Kaliszy swoje spotkanie 12 kolejki w Radomiu z tamtejszą Radomką rozegra dopiero we wtorek. W ten weekend odbyły się jednak dwa inne mecze. Chemik Police wygrał ze Stalą Mielec 3-0, a Rysice z Rzeszowa także 3-0 pokonały Pałac Bydgoszcz. Pierwsza Liga Siatkarek w ten weekend pauzowała. Wojtku, jak wyglądały wyniki w drugiej lidze w grupie pierwszej?
W grupie A ZSMS Poznań wygrał z SMS-em Łaskowią Łask 3-1. Druga drużyna MKS-u Kalisz uległa natomiast Politechnice Stężyca 0-3. Drugi zespół Energetyka Poznań w derbach pokonał Szamotolanina Szamotuły 3-1. Ponadto druga ekipa Łódzkiego Klubu Sportowego zwyciężyła UKS Kołobrzeg 3-0, a libero Aleksandrów Łódzki zwyciężył SMS Police 3-2.
W grupie trzeciej drugiej ligi siatkarek jedyna wielkopolska drużyna Czary Barycz Janków Przygocki wygrała z Polonią Łaziska Górne 3-1. W pozostałych spotkaniach Sari i Żory przegrały z Silezją Wolej Mysłowice 2-3. Silezja Częstochowa pokonała Chełmiec Wałbrzych 3-0. AZS Nysa wygrał z Rezerwami Wolej Wrocław 3-0, a AZS AWF Wrocław pokonał Częstochowiankę 3-2.
Teraz o rywalizacji siatkarzy na pierwszoligowych, na drugoligowych parkietach. Tam m.in. na razie huśtawkę nastrojów fundują swoim kibicom zawodnicy Chris Home KPS Września. Efekt jest taki, że w grupie pierwszej otwierają obecnie drugą połowę tabeli. O sytuacji w klubie, założeniach i celach na ten sezon Rafał Regulski rozmawiał z dwoma najważniejszymi dla drużyny ludźmi, prezesem i trenerem.
Robert Wardak, prezes Chris Home Września. Panie prezesie, połowa rozgrywek za nami, faza zasadnicza trwa, ale pierwsza runda za nami. Czy spodziewaliście się, że będziecie w dole tabeli po tej pierwszej części rozgrywek?
Ten sezon faluje, tak. Nie? Są mecze, które początki meczy są dobre, a później gdzieś to ucieka i brakuje tych piłek. No i nie potrafimy ani na środku, ani na ataku. No, brakuje kończenia tych piłek i to z tego, co się bierze, te gorsze wyniki.
Czy możecie już oceniać teraz, czy te transfery były właśnie udane po spadku z pierwszej ligi?
No jeszcze to trzeba na to poczekać, że jest cały czas druga runda. Myślę, że ten początek w miarę był. Później zaczęły się trochę problemy, może i też trochę problemy zdrowotne u chłopaków, mało mniej doświadczeni zawodnicy, no ale potrzebują jeszcze trochę czasu ogrania i myślę, że w tej drugiej rundzie wróci to do gry. No, musimy może spróbować jeszcze jakieś poczynić kroki, może coś jeszcze zmienić, tak żeby ten druga runda wyglądała zdecydowanie lepiej.
A jak pan sobie wyobrażał właśnie ten pierwszy sezon w drugiej lidze po spadku z pierwszej ligi? Co on miał wam dać, czego się spodziewaliście po tym pierwszym sezonie?
To znaczy się miał dać, najważniejsze, żeby pograć, powalczyć. No i myśleliśmy o czwórce, żeby wejść do czwórki, tak żeby w tych playoffach ewentualnie wystąpić. No zobaczymy, jeszcze wszystko przed nami, jeszcze nic nie jest stracone. Będziemy na pewno robić wszystko, żeby ten sezon się skończył jak najlepszym wynikiem.
A ile sobie czasu dawaliście na ewentualny powrót do pierwszej ligi?
To wszystko zależy od tego, jak będzie zbudowany zespół. I no, myślę, że te dwa sezony, to myślę, że to jest taki cel, który na pewno sobie postawimy.
Zaufanie do trenera Mariana Kardasa pozostaje?
Tak, bo Marian Kardas ma podpisany kontrakt na 2 lata. Ten sezon i jeszcze jeden, także myślę, że tutaj dla mnie zaufanie jest. No, ma młodych zawodników. Myślę, że może będziemy musieli w przyszłym sezonie spróbować coś, ale jeszcze jest przed nami kolejna runda i także wszystko jest przed nami.
Mamy młody zespół, młodych chłopaków, niektórzy jeszcze nie mają 19 lat. Wszystkiego się uczymy, nie? A zespoły, z którymi gramy, mają troszkę może bardziej doświadczonych zawodników, którzy już tą drugą ligę poznali i to może w końcowym wyniku im bardziej to pomaga, jak nam.
Marian Kardas, trener Chris Home Września.
Gdzieś tam mieliśmy zamiar powalczyć w tym roku o to, żeby być w tej pierwszej czwórce. Wszystkie przegrane mecze w domu nam nie pomagają. Więcej punktów zrobiliśmy na wyjazdach. No, musimy na wszystkich elementach popracować.
Krótkie podsumowanie tej pierwszej rundy fazy zasadniczej w drugiej lidze, w pierwszym waszym sezonie w drugiej lidze po latach. Czy spodziewaliście się, że będziecie właśnie na tym miejscu po pierwszej rundzie? Czy oczekiwania były wyższe pana, wiedząc z jaką kadrą pan do tych rozgrywek przystępuje?
Oczekiwania były większe, bo graliśmy lepiej na wyjeździe, zrobiliśmy więcej punktów, a mniej w domu i to jest przede wszystkim bolące. Jestem rozczarowany tym, że po prostu w domu nie potrafimy grać skutecznie. De facto z tych meczów, które rozegraliśmy w domu, no to wygraliśmy chyba jeden z Treftem Gdańsk.
A tak organizacyjnie jest pan zadowolony z tego, co macie tutaj od sponsorów miasta czy powiatu?
Oczywiście, że jesteśmy zadowoleni, bo możemy trenować. Sponsorzy się spisują na naprawdę na piątkę. Nie ma co narzekać, więc jest okej. Szkoda, że my nie spisujemy się na piątkę. Natomiast brawo dla kibiców, którzy przychodzą mimo nie za dobrej gry w domu, ale najważniejsze to nie załamywać się. Jest jeszcze cała runda, dużo punktów do zdobycia. Więcej meczów w domu będziemy mieli. Musimy po prostu zamykać mecze takie, które prowadzimy.
Za siatkarzami z Wrześni już dwie kolejki rundy rewanżowej. W środę pokonali Enea Energetyka Poznań 3-1, a wczoraj na wyjeździe przegrali w ramach 13 kolejki z Aniołami Toruń 1-3. Do tej pory sezon za bardzo też nie układa się po myśli zawodników Konspolu Słupca. Ta otrzaskana w drugiej lidze drużyna wyjątkowo ciężko przechodzi przez obecne rozgrywki, o czym już z byłym trenerem oraz obecnym chwilowym szkoleniowcem zespołu rozmawiał Rafał Regulski. Rozmowy zostały przeprowadzone tydzień temu, a więcej o nagłych zmianach w rozmowie i relacji naszego reportera.
Szczerze mówiąc, nie zakładaliśmy jakichś wielkich założeń. Tak naprawdę mieliśmy troszeczkę zmiany w składzie versus zeszły rok. Chcieliśmy jak najlepiej się prezentować. Dołączyły do nas kilku nowych zawodników młodszych, rozwijać ich.
Tomasz Robak, trener SPS-u Konspol Słupca.
I tak szczerze mówiąc, nic nie zakładaliśmy, aczkolwiek potencjał i te mecze przed sezonem, czyli te turnieje sierpień, wrzesień, koniec sierpnia, wrzesień, no napawały nas tak naprawdę niezłym optymizmem, bo fajnie to wszystko wyglądało, wszyscy byli zdrowi, wszyscy byli mega zaangażowani. Troszeczkę liga nas początek sezonu zweryfikował, bo straciliśmy punkty, byliśmy jedno miejsce nad strefą spadkową, gdzie drużyny spadają. Mieliśmy ciężkie momenty tak naprawdę w tym sezonie. Zaczęły nas przytrafiać kontuzje, urazy, choroby i tak pomalutku nasz zespół, ja czułem przynajmniej, że się rysypuje, aczkolwiek mieliśmy też męską rozmowę ostatnimi czasy, a teraz ten mecz pokazał, że ten zespół ma charakter, że się nie poddaje.
Ten mecz, czyli rozegrany tydzień temu na zakończenie pierwszej rundy, mecz we Wrześni, w którym siatkarze SPS-u Konspolu Słupca przegrywali już w setach 0-2, ale po heroicznym boju wygrali, pokazując hart ducha i wielką wolę zwycięstwa. Niestety już po tamtym meczu Słupczanie odnotowali kolejne dwie porażki. W środę 1-3 z Sieradzem i wczoraj u siebie 1-3 z Żychlinem, w efekcie czego znów okupują doły tabeli tuż nad strefą spadkową. Co znamienne, wczoraj drużynę SPS-u Konspol Słupca poprowadził Mariusz Dzierżyński, bo słyszany przed chwilą, a nagrany tydzień temu, trener Tomasz Robak w tygodniu z klubu odszedł. Posłuchajmy Mariusza Dzierżyńskiego, z którym rozmawiałem tydzień temu, nie wiedząc oczywiście, że w kilka dni rolę asystenta zamieni on na rolę tymczasowego pierwszego trenera.
Przed tym sezonem nie było u was jakiegoś trzęsienia ziemi w składzie drużyny i to tak robicie raczej ewolucyjnie niż rewolucyjnie te zmiany w składzie.
Oczywiście nie ukrywajmy, że wiele rzeczy związanych jest z budżetem. Budżet mieliśmy rozpisany już jakiś czas temu, więc staramy się nie tworzyć kominów płacowych i staramy się po prostu wiązać koniec z końcem. Oczywiście zmiany były na dwóch kluczowych pozycjach od rozegrania ataku. Kuba Szarek odszedł do Chris Home Września. Nasz atakujący Kamil Kulbacki wrócił w swoje strony grać w pierwszej lidze w pasie Białystok. Tutaj na tych pozycjach głównie musieliśmy uzupełnić zespół, ale powiem szczerze, że kilka razy robiliśmy już rewolucję. Wiemy, że jest to ciężko poskładać. No i w tym roku postanowiliśmy, że raczej dogadamy się z zawodnikami, którzy w tamtym roku bardzo dobrze reprezentowali miasto, bo do samego końca praktycznie walczyliśmy o wicemistrzostwo. Jedna głupia porażka tak naprawdę zadecydowała o tym, że nie zdobyliśmy tego wicemistrzostwa, nie graliśmy w barażach, ale no cóż, takie jest życie sportowe.
Natomiast tutaj po ostatnim meczu macie 11 punktów.
No powiem szczerze, nie będziemy ukrywać, że nie jesteśmy raczej przyzwyczajeni do zajmowania miejsc w dolnej części tabeli od czasu powstania klubu, od czasu awansu na poziom drugiej ligi. Naszą najniższą pozycją była pozycja szósta, więc zazwyczaj gdzieś walczyliśmy o play-offy, jeśli one były, walczyliśmy o miejsca w pierwszej czwórce. W tym sezonie mieliśmy swoje problemy, powiedzmy siatkarskie i pozasiatkarskie. Powiem szczerze, że potencjał zespołu na pewno nie predestynuje do tego, żeby pamiętać się w końcowej części tabeli. Ja wiem, że grupa jest w tym roku dosyć mocna i wyrównana, natomiast ja wierzę w tych chłopaków, wierzę, że stać ich na dużo więcej. I po tych perturbacjach ta druga runda będzie po tej przerwie świątecznej, gdzie trochę oczyścimy głowy jeszcze. Zdecydowanie ta druga część sezonu powinna wyglądać lepiej.
11 punktów na koncie Słupczanie mieli tydzień temu przed meczem wygranym we wrześniu. Obecnie mają 13 punktów. w ten weekend przegrali jednak na własnym parkiecie z ekipą Volley Team Żychlin 1-3. Ponadto w innych meczach 13. kolejki Wilki Wilczyny wygrały z Orłem Międzyrzecz 3-0. Lotnik Łęczyca uległ Stilonowi Gorzów 0-3. Poznański Energetyk po zaciętym boju wygrał z Volley Mosir Sieradz 3-2. Jeszcze raz przypomnę, Anioły Toruń pokonały Krishą Września 3-1.
Tyle o siatkówce, a my na chwilę wracamy jeszcze na parkiety koszykarskie i przenosimy się do hali D Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Tam przypominamy 15. kolejka pierwszej ligi koszykarzy i mecz Enei Basketu Poznań za Storią Bydgoszcz. Grzegorz Hałasik.
Minuta i 46 sekund do końca drugiej kwarty, 40-33. Enea Basket Poznań prowadzi z Astorią Bydgoszcz. Bardzo dobrze ta druga kwarta układała się dla poznaniaków, którzy, przypomnę, po pierwszej przegrywali jednym punktem, ale bardzo długo zatrzymywali drużynę Astorii, nie pozwalali jej oddawać rzutów, a sami mieli niezłe serie, chociażby trzy celne trójki z rzędu. Dwa razy Półkotycki, raz Dymała, potem Dymała jeszcze za dwa punkty, zatem 11 punktów z rzędu sprawiło, że ta przewaga urosła do 16 punktów, ale oczywiście nic nie trwa wiecznie. No i to się w pewnym momencie zatrzymało. Zrobiły się tylko 4 punkty przewagi poznaniaków, ale w tym momencie oni zyskują prowadzenie. Teraz Wojciech Fraś został faulowany pod koszem, ale wpadła piłka do kosza. 2 punkty oczywiście zaliczone, 42-33. Przed chwilą za 3 punkty trafił Jan Nowicki. Zatem to pozwoliło znowu tę przewagę odbudować, że ona teraz wynosi 9 punktów, a jeżeli Wojciech Fraś trafi jeszcze rzut wolny, no to będzie 10 punktów przewagi. Rzuca Fraś nie trafia, odbija się 2 razy od obręczy piłka i spada na parkiet. Tutaj przejmuje ją Astoria Bydgoszcz. Minuta i 25 sekund do końca drugiej kwarty. Do przerwy tego spotkania Enea Basket Poznań prowadzi z Astorią Bydgoszcz 42-33.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
Do Grzegorza Hałasika i do wydarzeń koszykarskich jeszcze będziemy wracać, ale teraz o piłce ręcznej. Ekstraklasa, czy w zasadzie Superliga, Orlen Superliga mężczyzn. Jak na razie 2 spotkania tej kolejki się zakończyły. Jedno z udziałem wielkopolskiej drużyny to Energa MKS Kalisz, która dzisiaj wygrała na wyjeździe z KPR-em Legionowo 34-27. W innym meczu Industria Kielce pokonała Górnika Zabrze 41-23. W poniedziałek o godzinie 18 Arget KPR Ostrowie z Ostrowa Wielkopolskiego zagra u siebie z Azotami Puławy.
Ciekawe spotkanie na parkietach Ligi Centralnej w Wągrowcu, gdzie wczoraj Nielba podejmowała Zagłębie Sosnowiec. Mecz zakończył się jednobramkowym zwycięstwem gospodarzy 28-27. Do przerwy Wągrowczanie prowadzili 16-11. W innych spotkaniach tej serii Stal Mielec uległa KPR-owi Zamość 29-35, a Nielana Łódź przegrała z AZS-em AWF Biała Podlaska 24-25. KPR Żukowo pokonał Pogoń Szczecin 35-27, MKS Wielunie przegrał ze Śląskiem Wrocław 22-24, Stal Gorzów zwyciężyła SMS ZPRP Kielce 33-32, a siódemka Miedź Legnica pokonała drużynę Juranda Ciechanów 27-26.
W pierwszej lidze mężczyzn co do zasady w tym roku mecze już się zakończyły, ale w ten weekend wyjątkowo kilka spotkań rozegrano awansem, między innymi mecze z udziałem wielkopolskich drużyn. Lider Swarzędz na wyjeździe Wysoko przegrał w Świebodzinie z tamtejszym Zewem 29-40, natomiast także wyjazdowy mecz mają za sobą Wojskowi z WKS-u Grunwald Poznań, którzy wygrali z Trójką Nowa Sól 23-17. To 12 z rzędu zwycięstwo podopiecznych Michała Torza. Wszystkie spotkania w tym sezonie Wojskowi wygrali. No i to oczywiście cieszy także zarząd klubu. Posłuchajmy z rozmowy z prezesem Jakubem Pochopniem.
No, cieszy mnie to bardzo, nie ukrywam, że no, taki Grunwald chce się oglądać. Walczący, wygrywający. Oczywiście popełniamy błędy, ale kto ich nie popełnia? Zespół jest młody, kilku doświadczonych zawodników. Coś zapaliło w tej szatni i idzie ku dobremu. Także bardzo się cieszymy.
Właśnie, ja pamiętam, jak spotkaliśmy się przed sezonem, jak rozmawialiśmy o tym, jakie cele są stawiane przed drużyną. I tak mam wrażenie, że to wszystko była jedna duża niewiadoma, no bo mocne odmłodzenie składu, sporo zmian personalnych, no ale chyba, że aż tak dobrze zatrybi, to się zarząd klubu nie spodziewał.
No, szczerze mówiąc nie spodziewał się, bo 10 zawodników opuściło klub. Przyszła zdolna młodzież z MKS-u Poznań i jedno solidne wzmocnienie w postaci Adama Pacześnego. Natomiast no, nie myśleliśmy, że to zagwarantuje taką serię tutaj zwycięstw zespołowi. Ale udało się. No. Wydaje mi się, że efekt Pacześnego w tej szatni się pojawił. No i pracujemy ciężko, tak, że nie patrzymy na inne zespoły, nie patrzymy na inne kluby, jesteśmy skupieni na sobie, a to daje efekt.
Mam wrażenie, że w tej rundzie jesiennej byliście trochę taką miłą niespodzianką. Może także i dla rywali, natomiast no teraz obowiązywało będzie hasło bij najlepszego. Jeżeli ktoś ma taki bilans, no to wszyscy będą się na ten Grunwald nastawiać. Trzeba będzie umieć sobie radzić z rolą faworyta.
No to już dzisiaj widać, że jest ciężkie. Każdy przyjeżdża i chce wygrać.
Jak wyglądają rozmowy z trenerem Michałem Turzem? To znaczy stawiacie już teraz po tym świetnym początku sezonu jakieś trochę konkretniejsze cele, czy w dalszym ciągu tak spokojnie podchodzicie do tego, co drużyna prezentuje?
Prawdę mówiąc, to studzimy sobie wszyscy emocje i umówiliśmy się, że po ostatnim meczu w tym roku umówiliśmy się, że usiądziemy z zarządem i ze sztabem i podejmiemy takie konkretniejsze decyzje, no bo Nie było sensu tutaj za bardzo dmuchać do balonika. Wiadomo, jak to wyglądało w zeszłym roku. Teraz spokojnie z meczu na mecz. Przyjdzie czas na rozmowy, ponieważ perspektywa jakiegokolwiek awansu to jeszcze jest bardzo dużo meczy. A poza tym później turniej mistrzów, który trzeba było wygrać. Także naprawdę jeszcze daleko. Cieszą te zwycięstwa i na tym poprzestajemy na razie.
Jeszcze musimy zapytać o kwestie organizacyjne, no bo dość charakterystyczną zbiórkę organizowaliście przed rozpoczęciem tego sezonu. Jak ona wygląda w tym momencie? Czy faktycznie to się sprawdziło? Czy te rezultaty były zadowalające?
Myślę, że się sprawdziło, bo co miesiąc niemałą kwotą klub jest tutaj dzięki tym mniejszym patronom, sponsorom wspierany. Cały czas teraz właśnie w przerwie między rundami będziemy chcieli znowu tutaj troszeczkę pokrzyczeć o tym patronajcie, żeby, no wiadomo, jest wynik, może kolejne osoby się pojawią, wesprą zespół 10 czy 20 złotymi miesięcznie. Może nie jest to, nie wydaje się to dużo, natomiast kiedy skala, to wiadomo, dla klubu jest to konkretny zastrzyk gotówki, który jest potrzebny, żeby funkcjonować.
Trzymamy kciuki za dobre występy wojskowych na parkietach piłkarzy ręcznych już w nowym 2024 roku. Sprawdźmy, jak radzą sobie natomiast dzisiaj na koszykarskim parkiecie zawodnicy Enei Basketu Poznań. Chyba już dobiegła końca druga kwarta tego meczu, który ogląda dzisiaj od samego początku Grzegorz Hałasik z ekipą Astorii Bydgoszcz.
Tak, Damian Jeszkę z Astorii zakończył celnym layupem drugą kwartę. Prowadzenie poznańskiej drużyny 44-38. Nie ma lidera, można powiedzieć, w dzisiejszym meczu Enea Basket Poznań, bo te zdobycze punktowe się rozkładają na wielu zawodników. Po 8 punktów Fraś i Dymała, po 7 punktów Półkotycki i Randol, 6 punktów Nowickiego. To pokazuje, jaka jest tutaj równowaga w drużynie poznańskiej. Natomiast w drużynie Astorii Bydgoszcz oczywiście Filip Małgorzaciak, 14 punktów, ale on ma fazy w tym meczu. Jeżeli jest jakiś zryw Astorii, jeżeli Astoria buduje przewagę lub goni, jak to było w drugiej kwarcie poznańską drużynę, no to oczywiście macza w tym palce Filip Małgorzaciak, no ale wiemy, że to jest strzelec wyborowy, czołowy w pierwszej lidze, więc absolutnie ta postawa nie dziwi. Co na razie cieszy, to do przerwy Enea Basket Poznań prowadzi z Astorią Bydgoszcz 44-38.
Hokejowe Radio Poznań.
Przed godziną 19 jeszcze komplet wyników z hokejowych hal. W tej kolejce LKS Rogowo przegrał z Grunwaldem Poznań 5-7. Stella Gniezno pokonała LKS Gąsawa 9-5. Enea AZS AWF Poznań przegrał z AZS-em Politechniką Poznańską 5-8. A Pomorzanin Toruń pokonał po jakże zaciętym boju poznańską Wartę 10-9.
W taki sposób kończymy pierwszą część audycji w sportowym rytmie. Powrócimy ponownie po godzinie 19. Wtedy m.in. o ciekawych innych wydarzeniach tego weekendu. Już niekoniecznie z ligowym podtekstem. Będziemy na szermierczych planszach i na zapaśniczych matach oraz przy szachowych stołach. Poza tym wspomnienie Wojciecha Łazerka, trochę więcej na temat hokeja polskiego, ale już w kontekście całego roku 2023, zresztą podsumowań sportowych tego dobiegającego końca roku, także w drugiej części naszej audycji nie zabraknie. I oczywiście kolejne meldunki ze spotkania koszykarzy Enei Basketu Poznań z Astorią Bydgoszcz. Zapraszamy po godzinie 19.